Wsparcie Fundacji Twój Ruch 1% podatku zajmie Ci mniej niż 5 minut. Jeżeli przy rozliczeniu PIT-u korzystasz ze strony www.podatki.gov.pl, wystarczy, że po zalogowaniu wskażesz Fundację Twój Ruch jako tę, której chcesz przekazać swój 1% podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę ten numer KRS. Jeżeli wypełniasz PIT w formie papierowej, wystarczy, że numer KRS wpiszesz tu. Po wpisaniu numeru KRS w kolejnej rubryce należy wyliczyć i podać kwotę 1% podatku należnego.
Fundacja Twój Ruch to strefa ludzi aktywnych. Przeprowadzamy wywiady z niezwykłymi ludźmi, współtworzymy filmy dokumentalne, prowadzimy programy w telewizji Idź Pod Prąd, tworzymy blogi i własne produkcje filmowe. My już działamy. Czas na Twój Ruch.
Polacy mogą stracić prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Taki może być skutek wniosku grupy członków PiS do Trybunału Konstytucyjnego. Czy PiS chce zlikwidować jedno z ostatnich niezależnych instytucji państwowych? Dzisiaj także o sprawie Watchdog kontra Rydzyk. Czy ksiądz Tadeusz Rydzyk zostanie skazany? O tym już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam Ciebie i Państwa.
Przypominam, że możecie pisać komentarze na YouTubie, na Twitterze z hashtagiem IPPTV. Pojawiają się tutaj w tym rogu, będą się pojawiać. Także piszcie komentarze, pytania, zadamy je w trakcie programu. O to Was prosimy. Zaczynamy od sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich. Wiemy już, że jest to, no można powiedzieć, długi serial już, ile tam głosowań. Na razie jest ten poprzedni rzecznik, którego już kadencja się skończyła, no ale Sejm musi wespół z Senatem wyznaczyć teraz nowego. No i tu jest pat, no bo PiS ma większość w Sejmie, koalicja ma większość w Senacie, nie ma nowego rzecznika. No i sprawa została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego. Grupa członków PiS, posłów PiS skierowała wniosek, zapytanie, czy teraz, jako że ten, no, ten rzecznik Adam Bodnar, ten poprzedni, jego kadencja się skończyła, czy on jest konstytucyjnym rzecznikiem i czy może orzekać. No i teraz sprawa jest, ma być rozstrzygnięta 12 kwietnia. To już jest bodajże szósty termin, ona jest kilkukrotnie już
przekładana.
Tak. No i teraz, jeżeli wyrok będzie po myśli wnioskodawców, o tym pisze Polsat News, obywatele de facto stracą prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich, bo rzecznika nie będzie, tak mówi Adam Bodnar.
Także można będzie pisać te skargi, ale na berdyczów.
Następny, tak jak powiedzieliśmy, nie został wybrany. No i Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że zgodnie z artykułem 209 Konstytucji Rzeczpospolitej, jego kadencja wynosi 5 lat. Zgodnie jednak z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich, i tutaj jest cytat, dotychczasowy rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego rzecznika. Naszą tradycją prawną wynikającą nie tylko z ustawy już obowiązujących, ale także tych proponowanych jest to, że osoba pełniąca stanowiska w organie jednoosobowym, czyli takiego bez zastępcy, wykonuje swoje zadania do czasu powołania następcy. Tak jest w przypadku prezesa NIK-u, prezesa NBP, Rzecznika Praw Dziecka. No i teraz pytanie, czy PiS, dlaczego PiS w ogóle się bierze za tą sprawę? No wiemy, że rzecznik jest jeszcze powiedzmy z poprzedniej ekipy, tak można powiedzieć. Chcieli tego mieć swojego, to był kandydatem PiSu na rzecznika praw obywatelskich, jest dr Bartłomiej Wróblewski, gościł w naszej telewizji. Kandydatem jest też Piotr Ikonowicz, też profesor Sławomir Patyra, to jest kandydat z kolei PSL-u i koalicji. Pana profesora Patyrę też widzieliście w naszym programie. No i dotychczas była przepychanka tylko, kto tym rzecznikiem będzie. Teraz jest kwestia w ogóle wyłączenia, w rzeczywistości zgaszenia tej funkcji, no bo jak obywatele nie będą mogli składać skargi, no to po co taki rzecznik? Czy PiS dąży już teraz, domyka ten swój system, tą totalitarną władzę, jak niektórzy mówią? Co im ten rzecznik szkodzi? Przecież to nie jest żadna ustawodawcza funkcja, to jest jakiś taki, można powiedzieć, no, rzecznik ludowy. To nie jest wielka funkcja.
No wielka nie jest, ale ważna. Jednak ja będę bronił tej sprawy, że to rzeczywiście jest taka, można powiedzieć, jakiś taki wentyl bezpieczeństwa dla obywateli, którzy są lekceważeni przez wszystkie inne urzędy, czy nie tylko lekceważeni, ale wręcz krzywdzeni, czyli łamane jest prawo obywateli, prawo Polaków przez urzędników państwowych, także najwyższych, no to rzecznik praw obywatelskich ma wtedy prawo zabrać głos. Ma oczywiście pewne kompetencje związane z niektórymi organami władzy, może tam asystować przy pewnych rzeczach procesowych i tak dalej. To szczegółowo ustawa reguluje, ale ma też pewną nośność medialną, że jeśli rzecznik praw obywatelskich interweniuje w jakiejś sprawie, no to jest szansa, że dziennikarze się tym zajmą. Nie zawsze tak jest, bo na przykład w mojej sprawie, kiedy prokuratura stawiając mi dość dziwaczne w formie zarzuty, pozbawiła mnie w dużej mierze prawa do obrony, na co zwrócił uwagę mecenas. Zwrócił na to uwagę też Rzecznik Praw Obywatelskich i interweniował w tej sprawie. To był przełom roku 2020-2021. Żadne medium się o tym nie zająknęło. Także pokazuje, że nie zawsze ta strona medialna, czyli nagłośnienie sprawy, zwykle rządzący w systemach, gdzie troszeczkę jeszcze opinia publiczna się liczy, boją się przecieku do opinii publicznych i jakichś skandalicznych ich zaniedbań. Tu przykładowo pokazuję, zobaczcie, Obajtka bronili, a już teraz tego szefa Lasów Państwowych szybciutko poświęcili. Szybciutko, bez dyskusji wyszło, że kupił
za ile? Za 9,5 tysiąca?
Sam sobie sprzedał dom za 9,5 tysiąca, warty tam 200 tysięcy rzeczoznawca.
Wcześniej sobie wynajmował za 300 zł.
Także ten pan szybko poleciał ze stanowiska, czyli widać, że już PiS nie chciało powtórki Obajtek Gate. Pokazuje w ten sposób, że jednak nawet taka partia, która rzeczywiście w nosie ma obywateli, to kiedy sensacja jest nagłośniona przez dziennikarzy, to się cofa, boi się. Boi się trochę opinii publicznej. Nie zawsze, ale jednak. Stąd ta instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich miała, czy ma dalej, tą właśnie nośność medialną.
No bo czym jest? Tak jak powiedziałeś, myślę, w Polsce, gdzie te media, wiemy, jak one stadnie działają, czyli
tak,
to nie
tak,
jest
tak.
Grupa niezależnych mediów, który każdy szuka swojego tematu, tylko to jest raczej działanie stadne. Jak o czymś nie mówimy, to wszyscy milczą na ten temat.
Nikt nie mówi, tak, a teraz redaktor Ferfecki się wyłamał, napisał o moim tym skandalicznym procesie.
I nagle wszyscy nagle już wszystkie piszą tego media. Samego dnia. Możemy Państwu przypomnieć akcję Support Pastor Chojecki. Możecie wysyłać zdjęcia z takim napisem. Widziałem ten napis też na płocie, można powiedzieć, na ogrodzeniu z drewna. Możemy
Hania Szen z mężem, polem, także bardzo dziękuję.
Jeżeli nie chcecie katolickiej inkwizycji w Polsce, to zainteresujcie się tą sprawą.
Sojuszu już tronu z ołtarza, bo gdyby sobie tam Kościół katolicki jakieś inkwizycje odprawiał wewnętrznie, no to jeszcze pół biedy, ale tu zaciągnięty jest organ państwa, czyli prokuratura zaciągnięta jest do tego procesu inkwizycyjnego, ponieważ sąd ma rozstrzygnąć, w jakim zakresie wolno mi krytykować dogmaty katolickie.
No, dzisiaj prokuratura też będzie jeszcze obecna w naszym programie.
To są jaja jak berety, no ale no to już wiecie, no to już mówiliśmy o tym wielokrotnie. to na razie zostawimy. Wróćmy do...
Pana Bodnara. Pan Bodnar mówi, że artykuł 80 Konstytucji gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich. Czyli teraz jak... No, to prawo będzie nie działać, gdy nie będzie rzecznika, będą mogli wnosić ludzie skargę, no ale nikt nie będzie mógł rozpatrywać.
Interweniować, tak.
Także no, jest to w sposób oczywisty łamanie konstytucji. Mogę jeszcze Państwu przedstawić kilka, trochę liczb, statystyk, co RPO pisze o sobie. W 2020 roku przedstawił władzom 494 opinie, analizę o charakterze generalnym. Był zaangażowany w 188 spraw sądowych, przystąpił do 13 międzynarodowych. Do kwietnia 2021 roku skierował do Sądu Najwyższego ponad 60 skarg nadzwyczajnych. Pan Bodnar mówi także, pokazuje, że cieszy się rosnącym zaufaniem obywateli, bo mówi, że w roku 2020 wpłynęła rekordowa liczba spraw do rzecznika Praw Obywatelskich i to jest 72 428 spraw. Zobacz, to jest dużo, nie? Czyli blisko 20% więcej niż w zeszłym roku. Powołuje się też na badania CBOS-u z kwietnia zeszłego roku, według których 64% obywateli ufa jego urzędowi.
Tutaj chciałem zwrócić uwagę na głośną sprawę w naszej telewizji pana Li, Chińczyka, który uciekł z komunistycznych Chin, a potem został przez nie ścigany listem gończym i aresztowany w czasie międzylądowania w drodze do Rumunii w Polsce i 2 lata spędził w areszcie. Gdyby nie interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich, oczywiście działania adwokata pana Kitaja Grodzkiego i przede wszystkim ujawnienie tej sprawy w mediach, tu TVN i nasza telewizja no, głównie się tym tematem zainteresowały, to podejrzewam, że pan Li dalej by tkwił w areszcie, a tak już jest na wolności. Oczywiście dalej będziemy pilotować tę sprawę.
Też ciekawa sprawa, że siedział przecież w celi z kolei z człowiekiem oskarżonym o szpiegostwo na rzecz komunistycznych Chin.
Także tu widać, pokazuje praktyczny przykład, że pan Bodnar naprawdę robi dobre rzeczy. I przypominam, początkowo, kiedy jeszcze był rząd ten PSL-owsko-platformerski, nie byłem zwolennikiem jego działań. Nie za bardzo mi się to podobało, co on robi. Co prawda zorganizował na przykład taką konferencję, jeśli chodzi o dostępność środowisk konserwatywnych, prawicowych, chrześcijańskich do mediów społecznościowych. O, tu właśnie widzicie Państwo materiał, jak występuję na tej konferencji z rzecznikiem i tam informowałem doktora Bodnara o prześladowaniu naszego kościoła. No, on powiedział, że tak nie wolno robić, no ale sam też nic nie zrobił w tej sprawie, ale po tym jak się tu zmieniła roszada, okazało się, że on jest rzeczywiście już jedyną taką, można powiedzieć, instytucją, linią obrony przed nierządem i nierządem władzy państwowej. I tutaj ten wzrost, który podałeś, wzrost 20% rok do roku, pokazuje, jak głównie prokuratura Ziobry, bo tu podejrzewam, że te spora część tych skarg to będą na działania prokuratury w drugiej części gdzieś sądów, jak ta ekipa niszczy praworządność w Polsce. To jest i tak praworządność w Polsce w tym PRL-BIS jest na bardzo niskim poziomie. No a Prawo i Sprawiedliwość zrobiło ogromny krok naprzód, żeby jeszcze bardziej zniszczyć poczucie praworządności i realną sprawiedliwość wydawanych wyroków czy działań prokuratury, która stała się narzędziem już nie tylko, można powiedzieć, politycznym, ale jak widać narzędziem Kościoła katolickiego do prześladowania innych związków wyznaniowych.
Sprawę ma rozstrzygnąć 12 kwietnia, czyli już niedługo, poniedziałek, Trybunał Konstytucyjny. Tu też jest ciekawa sprawa, jeśli chodzi o skład tego Trybunału, tego składu orzekającego, bo Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł już kolejny raz o wyłączenie pani Julii Przyłębskiej, bo oskarża ją o manipulowanie. Zwraca uwagę, że zamieniła, bo ona jest przewodniczącą tego składu, sędziego Rafała Wojciechowskiego na Bartłomieja Sochańskiego. Do tej zmiany doszło zaledwie na 2 dni przed poprzednim marcowym terminem rozprawy. RPO uznaje to za działania bezprawne, bo przepisy o Trybunale nie pozwalają na dowolną zmianę w składzie sędziów już wyznaczonych do rozpatrzenia sprawy. Nie dochowano także wymaganego prawem wymogu alfabetycznej kolejności wskazywania sędziów do składu orzekającego, tylko wzięli pewnie swoich, bo tam jest
też klucza, pan, nie wiemy, Piotrowski.
Tam jest ten pan Piotrowski, też znany.
Zasłużony działacz jeszcze z czasów PRL.
Także widać, że no, będzie gorąco.
Działacz PiSu z czasu PRL. O tak.
O, widzisz.
O, patrz,
a teraz sędzia.
I teraz weź, no, jak za gwostkę tę rozstrzygnąć. No, no pytanie... był w PZPR, no tak, tak.
PiS no,
ale się nie zaciągał. Ale się nie zaciągał.
Przychodził jako dobra zmiana, taka dla obywateli, że teraz dla tych najbiedniejszych to tu będziemy, dla Polaków takim będziemy służyć i tak dalej, przeciwko tym korporacjom zagranicznym szczególnie, tym mediom, przecież tym mafiom VAT-owskim, no tak to miało być dla ludu, a teraz ten Rzecznik Praw Obywatelskich traci, czyli instytucja właśnie dla obywatela takiego pokrzywdzonego, żeby się tam mógł zwracać, nie zbierać, nie wiem, 100 tysięcy podpisów, żeby do Sejmu coś tam próbować złożyć, tylko można napisać prawo skargę do RPO i już też im to nie pasuje. Jak to się ma do tych wcześniejszych wyborczych obietnic, do tej wizji właśnie PiSu jako takiej partii, no właśnie dla ludzi, tych najbiedniejszych, najuboższych?
No, kilka czynników. No pierwsze w tym procesie, żeby skończyć kadencję pana doktora Bodnara, uczestniczy sam prokurator generalny jako strona. On o to też wnioskuje. Czyli widać, że Ziobro ma w tym interes. Nie podoba mu się to, co robi Rzecznik Praw Obywatelskich dr Bodnar. No to znaczy, że normalnym ludziom, obywatelom się powinno się to podobać. No bo już wiemy, jak funkcjonuje...
Panu Ziobrze jeszcze za chwilę porozmawiamy
jak
przy okazji
funkcjonuje
pana Rydzyka.
Prokuratura pod przewodnictwem pana ministra Ziobry i prokuratora generalnego. Ministra Sprawiedliwości. Czyli to jest pierwszy taki jasny czynnik, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest osią w gardle, szczególnie Ministerstwa Sprawiedliwości, co jest skandaliczne.
No Sprawiedliwości bo, to powinno się...
Właśnie, bo sprawiedliwość no to powinna być ślepa, nie? Niezależna od politycznych nacisków, kościelnych nacisków, a zobaczcie, jaka ta sprawiedliwość w wydaniu
Ziobry
i PiSu.
No, jak
sprawiedliwie postępują, no to nic im się nie stanie. Nie? Także widać, że tutaj chcą coś ukryć. Ekipa rządowa chce coś ukryć i tu działania doktora Bodnara bardzo im w tym przeszkadzają. Drugi taki aspekt, który tu widać wyraźnie, no to, że PiS nie umie rozmawiać. PiS chce wszystkich traktować z buta. To parę dni temu mówiłem o takiej blogerce, też aktywnej na Twitterze, pani Katarynie, która jeszcze w 2016 roku, omawiając, można powiedzieć, zmianę PiSu z tego PiSu, który był w opozycji i który jawił się jako partia antysystemowa, obywatelska, praworządności i tak dalej, sprawiedliwości też, nie? Kiedy doszło do władzy, stało się partią, która wszystkich traktuje z buta i tam pani Kataryna powiedziała, tam komentując działania między innymi pani profesor Pawłowskiej, tu jej wątek z tym dzieckiem, no to...
Nie Pawłowicz?
Przepraszam, Pawłowicz, tak, tak. Tu już ja też Paweł i tak mi się to wszystko miesza, powiedziała, że no PiS przeszedł na taką pozycję, jeśli jesteś z nami, no to jesteś, że tak powiem, dobry, nic ci się nie stanie, chociażbyś nawet przestępstwa, no ona tego nie powiedziała, ale to rozwijam tę myśl, że możesz robić wszystko, nic, włos ci z głowy nie spadnie, ale... Jeśli nie jesteś z nami, to jesteś naszym wrogiem. Czyli Prawo i Sprawiedliwość stało się taką partią dążącą do jakiejś formy dyktatury.
Jakaś taka mentalność plemienna.
Totalitaryzmu jednej strony. I to, że oni nie potrafią wskazać człowieka, który by w Senacie przeszedł, bo w Sejmie mają większość, no to tam wszystko ćwiach, tam chyba, że się...
To w nocy tam mogą ustalić.
Niektórym przygłupim posłom się mylą guziki, nie? No to tam... To,
znaczy ale... nie, bo oni głosują przeciw, ale potem tamci z PiSu mówią, że tamtym się pomyliło. I to tak dwa razy z rzędu.
No to tak tam, co mądrzejszy, to pomyli guziki, ale jak się nie pomylił guzików, no to wtedy oni mają większość bezwzględną i praktycznie każdego sobie mogą wybrać na rzecznika praw obywatelskich.
Chociaż teraz już wszyscy tam przebąkują, że będą wybory, to
mówię. Mówię o sytuacji jeszcze w ostatnich miesiącach, kiedy te głosowania następowały. Ale w Senacie no, już są schody, bo dzięki temu, że no, nie wszyscy wyborcy dali się oszukać po raz drugi, no to już tam PiS straciło przewagę i wszystkie partie razem przeciwko PiSowi mają większość, tam zdaje się jedna czy dwie osoby, tam w zależności posłowie niezależni są, oni niekiedy raz tak głosują i słusznie, to jest ich prawo, czy senatorowie. Także PiS już nie ma bezwzględnej większości w Senacie i nie może przepchnąć swojego kandydata. Czyli widać, że PiS absolutnie nie szanuje takiego układu, żeby ktoś patrzył władzy na ręce. To jest bardzo ozdrowieńczy układ, bo jeśli władza nie ma żadnej kontroli, żadnej krytyki, wtedy władza się degeneruje.
Przecież media w Polsce są niezależne.
Zobaczcie, weź nie żartuj, sam powiedziałeś, że to jest stadne takie zbiorowisko, tak przypominam.
Kopiesz klej tam.
Oprócz redaktora Ferfeckiego nikt do mnie nie zadzwonił,
czy
nie napisał.
A napisało o twojej sprawie, nie wiem,
z 15, no jakoś tak, dużo mediów.
Ale telefon?
Nawet taki redaktor Białas z Onetu.
Białach.
Już nie będę mówił o jego tym przełożonym, który z kablami tam ma jakiś problem na Twitterze. Zdaje się, jest na szczycie głupoty tam wymieniany. Węglarczyk chyba, tak? Dobrze teraz powiedział. Szef Onetu, proszę mi sprawdzić, w hashtagach wystarczy na Twitterze sprawdzić, to redaktor Białach, dobrze, teraz wymawiam, chociaż pamiętacie, kiedyś powiedziałem nieprawdę na jego temat, to przepraszałem go tu publicznie, dzwoniłem też osobiście, także studiował z moją córką, napisał paszkwil na Onecie na mój temat i nawet się nie zająknął, żeby do mnie zadzwonić z jakimś zdaniem komentarza czy czegoś takiego, także no to pokazuje niestety stan dziennikarstwa w Polsce. Czego innego ich uczą na studiach, a później trafią do redakcji takiej na przykład jak Onet. O wszystkim zapominają, no i robią to, co, że tak powiem, tam w tym środowisku wypada. O tak to określę. Także wstyd, no, hańba i taki zawód bardzo, bardzo poważny. Możecie sobie sprawdzić ten paszkwil. Jest tam, kim jest pastor Chojecki? Wiecie, nie dać mi tam nawet, żebym tam zdanie czy dwa powiedział, jakieś stare wypowiedzi Mariana, jeszcze jako aktualne tam ten redaktor Białach, kiedy Marian tu jasno w telewizji powiedział, że...
Oczywiście o tym, że Marian wystąpił po latach w telewizji Ciotko.
A, i powiedział, a to...
Się, ten Białach nie zająknął.
Jak to tam w złości, jak to Marian powiedział?
W nerwach.
W nerwach, czy w złości, to ludzie różne rzeczy mówią. Wyście też na mnie gadali, no to już tam jakoś zapomnijmy o tej sprawie, a ten redaktor z Onetu, że tak powiem, ciągnie temat, jakby to wczoraj było powiedziane i nic już potem nie nastąpiło, podobnie z senatorem Jackiem Burym. Także no to jest jakość pracy dziennikarzy Onetu. No smutne doświadczenie, szczególnie właśnie mówię, że to nie jest ktoś taki nieznany. Ale wróćmy do tej pisowskiej niemocy w rozmawianiu z opozycją, że PiS chciało sobie zrobić takie państwo, czy chce nadal, gdzie wszystko będzie pod kontrolą towarzyszy partyjnych. No na wzór PZPR-u, to oczywiście, że oni mają ten wzór komunistyczny, ja to nazywam katolicko-komunistyczny. W świecie katolickim jest też papież i później generałowie, oficerowie niższego szczebla, aż do szeregowego jakiegoś kościelnego na koniec. Nie jest struktura hierarchiczna, cały system działa, że tak powiem, sterowany z Watykanu. W partii komunistycznej podobnie, no niby tam polskiej, ale to wiadomo było, że z Moskwy. No zobaczcie, tu podobnie ci towarzysze mają takie internacjonalistyczne źródła autorytetu. Jedni w Watykanie, drudzy wtedy mieli w Moskwie. Dzisiaj to się już połączyło. Dzisiaj już Watykan, tak jak mówimy, z komunizmem, że tak powiem, pełną parą współpracuje, głosi komunizm. Teraz papież tam jakieś takie z okazji tam walki z COVID-em, no to wygłasza jakieś takie kolejne manifesty komunistyczne. To sobie przeczytać, nawet szkoda tego, wiecie, nikt tego nie dotyczy do końca, bo to tak jak dzieła Lenina, mniej więcej taki bełkot komuszy, także szkoda na to czasu. Także dzisiaj pisowcy już nie mają tego rozdwojenia, nie, że tam w nocy do kościoła, w dzień na 1 maja, tylko już razem ta kato-komuna sobie tam rękę myje. I teraz widać, że ten model, nie udało się przepchnąć tego modelu państwa totalitarnego. Państwa, gdzie partia rządzi wszystkim. Jeszcze jest kilka takich przyczółków, no kilka tam niezależnych redakcji.
Pana
no
to, jeszcze, którego sami...
No to właśnie o tym powiedziałem, że oni wszędzie chcieli mieć swoich ludzi, nie? Przecież dla dobra przejrzystości państwa to instytucje kontrolne powinny być z opcji neutralnej, a najlepiej przeciwnej, żeby, że tak powiem, gorliwie patrzyły na rękę władzy. I właśnie takim człowiekiem powinien być RPO, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich ze strony przeciwnej, a nie ze strony władzy. Dlatego pan Wróblewski, doktor, pomimo jego cnót różnych, nie nadaje się do tej funkcji, no bo on jednak jest posłuszny partii, co wykazał, nie potrafiąc się jasno przeciwstawić tam Kaczyńskiemu przy na przykład futrzakach. Testowaliśmy go także w tym moim procesie, no to tam prywatnie, no to różne fajne rzeczy pisze, ale publicznie nie zabrał głosu, czyli widać, on nie chce się narażać kato komunie, choć osobiście zapewne jest uczciwym, wartościowym człowiekiem, ale na rzecznika, tak jak już to pokazałem, się na Rzecznika Praw Obywatelskich się nie nadaje. Podobnie szef NIK-u powinien być z innej opcji. No tu się zerwał im ze smyczy, bo chcieli go tam w różny sposób, że tak powiem, skanalizować. On się nie dał. Mówimy o senseju, jak tam?
Banasiu.
Sensei Banaś, bo on jest też tam mistrzem nie wiadomo czego.
Ciosy karate.
No nie, on tam jest taki wielki mistrz, nie? Także Kaczyńskiemu nie podskoczy. Ale to oczywiście żarty. Czyli Prawo i Sprawiedliwość chciało zbudować państwo na wzór komunizmu, na wzór Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, że jest partia i ona kontroluje cały aparat państwa, nie? Stąd Obajtek kupił tę część gazet i...
Pawłowicz go później tam już szczuła.
Tak, powiedział prezesie, tego prezesie Obajtek, tego redaktora za mordę i tak dalej, nie? Także to...
Bierz go
i tak dalej. Takie rzeczy to sobie pozwalała. Posłała, zresztą przedstawicielka Trybunału Konstytucyjnego, no to Sędzina. To już jest, to jest żenada, no teraz ta awantura z tym dzieckiem pod Warszawą, no obnażyła no już całkowity upadek moralny tej kobiety, ale to, że tak powiem, niech się tam
też tabloidy, profesor chyba.
A jedźmy. Niech tam tabloidy się z nią obrabiają. My będziemy mówić o tych sprawach poważniejszych, ustrojowych. Także Prawo i Sprawiedliwość chce zawłaszczyć media albo wykupując przez firmy państwowe, czyli podległe rządowi, albo zastraszając, tak jak próbuje się zrobić z telewizją Idź Pod Prąd. Mówiłem o tych urzędach innych, które mają kontrolować. No i teraz przyszedł Rzecznik Praw Obywatelskich. Normalna partia by znalazła kandydata, który by znalazł przychylne stanowisko opozycji. Szczególnie, że w Senacie, no to są raczej ludzie, można powiedzieć, tacy, którzy silą się na niezależność. Niektórzy myślę, że są niezależni. Rozumiecie państwo, o co mi chodzi? Że oni nie są tak mocno związani z bandą sprawującą władzę, niezależnie jaka to banda ją sprawuje.
Schodzą z tych jednomandatowych
okręgów. Tak, także mają większą niezależność.
Czyli
jeśli by Prawo i Sprawiedliwość potrafiło wskazać rzeczywiście osobę niezależną o reputacji, całym dorobku życiowym, że nie będzie słuchało, ta osoba nie będzie słuchała prezesa Kaczyńskiego czy ministra Ziobry, to myślę, że senatorowie na pewno by tę większość uzyskali. Nie? Senat by dał większość i mielibyśmy nowego rzecznika bez tej obstrukcji pisowskiej. Nie? No to oni teraz nie udało im się atakiem frontalnym, czyli jakoś tak rozbić tej jedności opozycji w Senacie, no to próbują teraz, można powiedzieć, zakończyć kadencję doktora Bodnara i w tym momencie będzie pustka. Po prostu nie będzie tego urzędu.
Będzie
on jest PiS-owi, on jest do niczego niepotrzebny. To nam, ściganym przez władzę PiS, prześladowanym przez władzę PiS, ten urząd jest potrzebny.
Michał, 2310. Po co PiS-owi RPO, skoro ich celem jest doprowadzić do autorytarnego totalitaryzmu na wzór putinowski? Ewidentnie oddalają się od zachodniej cywilizacji i zmierzają w azjatyckie barbarzyństwo.
Z taką pewnym uszczegółowieniem, wzór putinowski jest troszeczkę inny, bo tam kościół dominujący podlega partii bezpośrednio. Nie? W Polsce biskupi katoliccy, no i centrala jest poza Polską, czyli w Watykanie, ten model nie jest w taki. Tu jest jakiś model symbiozy zbrodni, jakiś model sojuszu tronu z ołtarzem. Także nie jest to dosłownie model putinowski, bo tam i cerkiew podlega Putinowi. Tutaj jest, można powiedzieć, jedność zbrodni pomiędzy tymi dwoma ośrodkami religii panującej i władzy panującej. Nazywa się to sojuszem tronu i ołtarza.
Na koniec tego wątku zapytam cię, jak myślisz, czy rzeczywiście Trybunał pozbawi Rzecznika Praw Obywatelskich możliwości orzekania i kierowania, rozstrzygania tych skarg do niego, czy jednak PiS się cofnie, tak jak po Obajtku mówiliśmy, że cofnął się przy tych Lasach Państwowych, czy teraz znowu się cofnie?
Byłby to skandal, gdyby rzeczywiście uniemożliwiono funkcjonowanie doktorowi Bodnarowi aż do pojawienia się następcy.
Czyli nie wiadomo do kiedy.
Tak, ale po PiSie można się wszystkiego spodziewać. Tu powiedziałeś, że koalicja trzeszczy w szwach. No niektórzy komentatorzy mówią, że oni się nienawidzą szczerze, oni by się tam pozabijali, jakby mogli, ale łączy ich interes. I dlatego raczej będą siedzieć do terminowego zakończenia kadencji, do 2023 roku, o ile dobrze tu sobie rachujemy. Także te interesy nie dopuszczą, ale no zobaczmy to głosowanie w sprawach europejskich, bo tu Jarosław Kaczyński troszeczkę sprawę na ostrzu noża stawia i Ziobro też mówi, że on absolutnie się ze swoimi posłami nie cofnie i zagłosuje przeciwko Kaczyńskiemu i Morawieckiemu. Być może to będzie początek końca i już nie zdążą tam niczego zrobić w sprawie rzecznika. Czy nowe wybory mogą coś zmienić? To jest oddzielne pytanie, ale na razie je zostawmy, zawieśmy w powietrzu.
Na koniec tego wątku Rzecznika Praw Obywatelskich przypomnimy Państwu fragment wywiadu z profesorem Sławomirem Patyrą. To jest kandydat PSL i koalicji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Gościł w naszej telewizji. Zapraszam i wracamy już za chwilę.
Panie profesorze, czy jest pan za likwidacją artykułu 196 kodeksu karnego mówiącego o obrazie uczuć religijnych?
Jestem za likwidacją tego przepisu z uwagi na to, że jest on, nie z uwagi na jego kształt normatywny, ale czy treść, jestem za jego likwidacją z uwagi na sposób, w jaki jest wykorzystywany. Może właśnie stanowi dzisiaj też oręż do tego, aby pewne grupy społeczne traktowane były w sposób dyskryminujący z tego powodu.
Chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, żebyśmy znowu tylko nie strzelali do jednej bramki. Należy wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażanie swobodnego swoich poglądów, niezależnie od tego, jak oburzających, zostały skasowane.
Ciekawe, bo tu poseł Młody Sośnierz też się wypowiedział. Ja nie wiem, czy on wie, że to z jego partii jakiś tam aparatczyk jest rzekomo pokrzywdzony przez moją wolność wypowiedzi i jest wśród tych 12, którzy doniesienie do prokuratury na mnie złożyli. Czyli zobaczcie, ta partia Korwin rzeczywiście jest jakaś niespójna, bo tu jeden z posłów tej partii mówi, że on jest za tym, żeby te wszystkie ograniczenia wolności wypowiedzi w Polsce znieść, a drugi leci do prokuratury z donosem.
Taki to jest wolnościowiec, widać, pokrzywdzony.
Taka to i partia.
Już od kiedy pokrzywdzony on jest, to nie będziemy mówić. Przejdziemy teraz do pana księdza Rydzyka.
Księdza, tu
i bardzo ciekawa sprawa. Będziemy patrzeć szczególnie, zwróćcie Państwo uwagę na działanie prokuratury, bo tutaj ta niezależność prokuratury aż kipi w tej sprawie. Chodzi o to, dzisiaj o godzinie 12 odbywa się w Sądzie Rejonowym w Warszawie proces karny Stowarzyszenia Watchdog przeciwko Fundacji Lux Veritas. Z nią jest związany właśnie ojciec Tadeusz Rydzyk. W przypadku chodzi w nim o nieujawnienie publicznych informacji na temat dofinansowań od rządu i innych publicznych instytucji. Czyli chodzi o to, że ta fundacja księdza Tadeusza Rydzyka nie chciała ujawnić, na co wydała niemałe publiczne pieniądze.
No tam już się mówi o ponad 300 milionach złotych.
Czyli na waciki wydali.
Czyli każdy Polak statystyczny dał ponad 10 zł, tak?
Tak, tak.
Ponad 10 zł tak. dał na imperium, powiedzmy, czy na działalność księdza Tadeusza Rydzyka.
W przypadku uznania winy...
Chyba zarządu PiS jest te 300 milionów. Bo to wcześniej tam inne rządy też dawały.
Księdzu Rydzykowi oraz najbliższym współpracownikom jego grozi kara więzienia. Według stowarzyszenia Watchdog doszło do naruszenia artykułu 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, i to jest cytat, kto wbrew ciążącego na nim obowiązkowi nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tutaj jeszcze Watchdog, przedstawiciel Watchdoga wskazuje jeszcze inne przepisy, które być może złamała ta fundacja i wtedy jest nawet do 10 lat może być wyrok. Akt oskarżenia trafił do sądu w czerwcu ubiegłego roku. To będzie pierwsza, być może jedyna rozprawa w tej historii. I teraz ważna sytuacja, historia tego procesu, tego sporu Watchdoga właśnie z tą fundacją pana Rydzyka. Zwróćcie państwo uwagę księdza Rydzyka na działanie prokuratury. Na wniosek z 3 listopada 2016 roku, to już będzie niedługo 5 lat, stowarzyszenie w ogóle nie dostało odpowiedzi od Lux Veritas, czyli stowarzyszenie Watchdog złożyło wniosek do fundacji Lux Veritas właśnie o to, żeby udostępnili informacje na temat wykorzystania środków, które otrzymali publicznych. Dołączył on udostępnienie informacji o przedsięwzięciach finansowych ze środków publicznych. O to chodziło. Półtora miesiąca później Watchdog wniósł sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Ten stwierdził, że Fundacja Redemptorystów dopuściła się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i wymierzył jej grzywnę w wysokości 1000 zł. Zanim zapadł prawomocny wyrok, złożona przez Tadeusza Rydzyka organizacja udostępniła część żądanych danych, jednak nie wszystkie. Watchdog o sprawie powiadomił również prokuraturę. Gdy ta odmówiła wszczęcia postępowania, wniósł zażalenie, które Sąd Rejonowy Warszawa Wola oddalił 25 maja 2017 roku, już mamy rok później, twierdząc, że najpierw musi zapaść prawomocny wyrok w sądzie administracyjnym. Stowarzyszenie poczekało na wyrok i dzięki temu śledczy zostali zobowiązani do przyjrzenia się sprawie. Prokuratura podjęła postępowanie i szybko je umorzyła, więc sprawa znów trafiła do sądu. Ten zaś uchylił postępowanie o umorzeniu dochodzenia. Sprawa wróciła do prokuratury, ale ta nie znalazła podstawy, by postawić zarzuty członkom zarządu Lux Veritas, więc Watchdogowi pozostało tylko subsydiarny akt oskarżenia, który wniósł do sądu rejonowego właśnie w czerwcu ubiegłego roku. Teraz jest ta rozprawa, ale teraz najciekawsza informacja jest na koniec. Czyli na koniec już prokuratura odmówiła wszystkiemu. W takim razie ta fundacja sama złożyła do sądu ten akt oskarżenia. I teraz co robi prokuratura? Prokuratura jednak nie odpuściła. Mimo że nie była już żadną stroną w sprawie, wysłała do sądu pismo, w którym domaga się umorzenia postępowania.
No już tak, popatrz. Jakaż to łagodna ta prokuratura. Ślepa chyba też, jak Temida.
Wszystko poumarzała, co mogła, a potem jak sprawa trafiła do sądu, to jeszcze żądali umorzenia.
Tak, tu pokazuję państwu raport o dyskryminacji i prześladowaniu ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Tu mamy chyba 8 albo więcej przypadków właśnie prokuratury, która nie widzi żadnego, że tak powiem, problemu w umarzaniu, można powiedzieć, hurtowo przestępstw przeciwko Kościołowi Nowego Przymierza w Lublinie, przeciwko tam mojej osobie i takie różne tam rzeczy. Tu widzicie niszczenie samochodów, palenie samochodów, wypisywanie takich obraźliwych haseł pod adresem naszego kościoła na maskach samochodu pastora tu jednego. Także to wszystko umorzone. A tutaj zobaczcie, dowody są na tacy. Ta fundacja nie wykonała ciążącego na niej obowiązku. Wzięła pieniądze, powinna się z nich rozliczyć. No proste jak 2 razy 2. No i zobaczcie, w jakiej roli występuje prokuratura, czyli oskarżyciel. Prokuratura w tym przypadku broni księdza Tadeusza Rydzyka i tej katolickiej fundacji. Nie atakuje tak, jak powinna, tylko broni. Nawet jak już nie ma interesu, bo to już sami jako oskarżyciele posiłkowi występują przedstawiciele Watchdog i zakładają sprawę w sądzie, to wtedy prokuratura jeszcze leci i broni katolickiej fundacji. Noż, Czy ktoś widzi jakąś tutaj dysproporcję, jakiś brak symetrii pomiędzy na przykład stosunkiem prokuratury do mnie i do Kościoła Nowego Przymierza, telewizji Idź Pod Prąd i na przykład do księdza Tadeusza Rydzyka, fundacji Lux Veritas, telewizji Trwam? Widzicie jakąś dysproporcję czy nie? Nic. Nic tu nie widać, nie?
No, tak jak to mówisz, sojusz trona z ołtarzem, tronu z ołtarzem jest... Niestety w tej Polsce pisowskiej
no ohydny, już nie będziemy mówić o tych zbrodniach pedofilskich, to już biskup Skworc już widać, jak krył księdza, który, no można powiedzieć, gwałcił, molestował dzieci sześcioletnie w przedszkolu za wiedzą części rodziców i dyrektorki i opiekunów tych dzieci. Zobaczcie, to jest, do czego doprowadza to feudalne, katolickie myślenie w Polsce, że księdzu wszystko wolno. Gwałcił sześciolatki pod okiem pedagogicznej i kościelnej opieki i jurysdykcji.
Myślisz, że ksiądz Tadeusz Rydzyk dostanie jakiś wyrok, że ta fundacja...
No 1000 złotych mu dali wcześniej. No 1000 złotych.
Ile będzie?
Dali mu 330 milionów. Nie? W ramach bonusów, w ramach nagrody i 1000 złotych kary. No to już tak mniej więcej to będzie wyglądać.
To nawet nie są promile chyba. Na koniec możemy porozmawiać troszeczkę o innym wątku. 9 dzisiaj kwietnia jest...
Ale jeśli mogę jeszcze proszę. Zdanie o tych finansach, nie? Bo ksiądz Tadeusz naprawdę zaczynał ciekawie. Nie? I zrobił takie media... powiedzmy obywatelskie. Można się, wielu ma wrogów i tak dalej, ale te początki jego kariery, no tam wykorzystał pewne luki prawne, jeśli chodzi o Kościół katolicki, sprowadzanie samochodów bez cła, jakieś tam takie różne, czy tam bez podatku, już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale tam chyba 20% można było zaoszczędzić, jak tam Kościół machniom robił, także to były jakieś tam te pierwsze pieniądze, bo ja go spotkałem jako takiego zakonnika, że tak powiem, bidnego w jednej sutannie i to już tam trochę przetartej, który, no można powiedzieć, wtedy uciekł z zakonu, bo słuch po nim zaginął, zakon stracił z nim kontrolę. Wtedy go spotkałem w tak zwanym RFN-ie jeszcze za żelazną kurtyną. I wtedy to był człowiek wielkich marzeń, jeśli chodzi o zrobienie czegoś wielkiego w Polsce dla Boga. I tak jak powiedziałem, zaczął fajnie, no, nie podobało mi się, kiedy już zobaczyłem, że to jest ten sam człowiek po tam około 10 latach, może trochę mniej od tego pierwszego spotkania, że wtedy w latach 80. mówił o Jezusie, mówił pięknie o Jezusie, mówił o zbawieniu tylko i wyłącznie w Jezusie, nawet na kazaniach, że nie przez sakramenty, tylko przez Jezusa Chrystusa. Także to słyszałem na własne uszy, a potem nazwał to radio, nie Radio Jezus, czy jakoś tak, czy Radio Biblia, czy jakoś, nie, tylko Radio Maryja. Czyli zaczął, można powiedzieć, umizgi do takiej zabobonnej religijności w Polsce. To już był pierwszy taki znak, że coś niewłaściwego się z nim dzieje. No ale no, słuchałem dalej, obserwowałem te poczynania. Tam, żebym za dużo słuchał Radia Maryja, to nie myślę, no ale obserwowałem dalej te poczynania, jeśli chodzi o jego działalność patriotyczną, polityczną. W dużej części się zgadzałem i pewnie z niektórymi rzeczami do dziś się zgadzam, ale kiedy zaczął, rzeczywiście odniósł duży sukces, no to nie wystarczyły mu pieniądze od widzów. Nie wystarczyły mu pieniądze od widzów. I tu się zaczęła jego już klęska, upadek totalny. Zaczął wyciągać rękę po państwowe, czyli to, co się nie należy. To, co się nie należy. I to go zniszczyło. I dzisiaj to już jest upadek tego. Kiedyś człowieka o wielkich, myślę, dobrych marzeniach, bardzo podobnych do moich.
Kogo on tam... Czekaj, Janiaka nazywał męczennikiem medialnym przecież,
no
tak?
Tego. Męczennik.
Ile? Janiak 3,44? Jaki on tam miał pseudonim?
Chyba tak. No teraz już nawet sam papież się sprzeniewierzył wartościom księdza Tadeusza i pogonił Janiaka.
No, trzeba będzie Radio Maryja założyć w Watykanie.
Kiedyś wam pokażemy, bo mamy tutaj taki postulat procesu o beatyfikację teściowej. To może i... poprosimy Lecha, który dzwoni do różnych instytucji, żeby też i Janiaka dołączył.
Ale
do
teściowej
grona.
Jana Pawła II?
Nie, to teściowa Lecha.
A, bo teraz chyba rodzice czy dziadkowie Jana Pawła II mają być beatyfikowani?
Do 10 pokolenia wstecz.
Wstecz, ale w przód też? Bez komentarza. Wracamy, tak jak mówiłem, dzisiaj 9 kwietnia, jutro rocznica katastrofy smoleńskiej i mamy informację wyborcza. Pisze już, ten konflikt już był opisywany kilka razy, że Macierewicz, Antoni Macierewicz nie chce, blokuje emisję filmu, dokumentu Ewy Stankiewicz o stan zagrożenia, właśnie o katastrofie smoleńskiej. Ona się cieszyła, bo już było mówione, że teraz, że TVP w końcu pokaże ten jej dokument, no bo jest chyba chwila najlepsza do tego, no bo mamy, tak jak mówię, rocznicę. Miał być
pandemia. O 20:30. Ja nie wiem, czy można emitować.
A, że sygnał nie dociera.
No nie, no to są zaburzenia kosmiczne.
Nie można drukować
raportu. Nie można, bo jest
pandemia.
Można wydrukować karty wyborcze. Niemiecka drukarnia za 70 milionów wyrzucone w błoto może wydrukować karty wyborcze, a raportu nie można wydrukować. Tak, Macierewicz mówił.
No nie wiem, może papier się skończył, nie miał kto dowieść. Chyba wykorzystali na maseczki, to kiedyś pokazywaliśmy maseczkę prezydenta Dudy. Też taką papierową.
Serwetki chyba w knajpie.
No, może i gorzej. W każdym razie ten film pani Stankiewicz miał się o 20:30 w TVP1 pokazać i o 23:35 w TVP3. No, czyli szczególnie
dość
ta pierwsza, druga godzina. I wczoraj doszło do zmiany.
Już?
Na koniec głównego wydania wiadomości TVP o 19:30.
No to Ewa znowu ma ząg, ale wyprzedzaliśmy.
Ogłosiła komunikat, że do pana Kurskiego wpłynęło pismo z podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego pod Smoleńskiem, tak się nazywa ta komisja, z prośbą o emisję filmowego załącznika do sprawozdania z prac komisji. Czyli chodzi o to, że pan Macierewicz puści swój film, a ten dokument pani Stankiewicz, która go krytykuje, jakoś atakuje pana Macierewicza. No, nie widzieliśmy tego filmu, czyli do końca nie wiemy za co, no, ale prawdopodobnie za opieszałość.
No, jakbyśmy byli mieszkańcami Indii, to byśmy se mogli obejrzeć. Ale że jesteśmy mieszkańcami Polski, no to nie możemy. Bo na festiwalu filmowym w Indiach, zdaje się, to już ten film był dawno prezentowany.
A w TVP
a nie w Polsce nie wolno.
No i teraz będzie ten film pana Macierewicza, a nie pani Stankiewicz. Mamy już 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Oczywiście przyczyn dalej nie znamy. PiS już rządzi ile? 5 lat. Prezydenta jeszcze mają dłużej. No tak, czyli połowę mniej więcej tego czasu. Przecież oni szli do władzy właśnie też głosami. Doszli ludzi, którzy chcieli poznać prawdę o Smoleńsku. I co? Myślisz, że będzie
szukali
coś?
Wyborców. No to przecież
kolejny
to...
rok, kolejna rocznica, mówiliśmy rok temu, przecież to samo już nawet cytowaliśmy przecież te cytaty Kaczyńskiego, jak on mówi, że będzie już tuż. Ta, i pokażemy państwu prawdę.
Oszustwo tutaj ekipy PiS-owskiej no, jest tak wielkie, że tam ja nie mam jakichś słów, żeby to określić. Ile obietnic wyborczych oni, że tak powiem, wyrzucili do kosza albo dali nam ochłapy, to szkoda gadać, nie? Tu pokazywałem...
Schody dali.
To te schodki, to niech sobie tam aż... No tak spokojnie. Pokazywałem przykład reparacji za II wojnę światową, za zbrodnie niemieckie, no bo w zbrodniach rosyjskich powiedzmy kiedy indziej, ale nawet Grecja potrafi skutecznie. Ja nie mówię o Namibii, bo Namibia to jeszcze skuteczniej za sprawy tam zdaje się z początku XX wieku.
Namibia, tam były jakieś 3 afrykańskie państwa.
Tak, afrykańskie państwa z czasów...
Burundi jakaś?
Tak, Namibia na pewno z czasów kolonialnych potrafią wymusić na Niemcach płacenie za niemieckie zbrodnie sprzed dużo starszego okresu niż zbrodnie z czasu II wojny światowej. Grecja, no to już nasza kultura, bliskość geograficzna też i potrafi skutecznie walczyć z niemiecką obstrukcją i niechęcią do realizacji tych zaległych zobowiązań. Zobaczcie, PiS obiecywało i co się stało? Nawet nie ma jakiegoś oficjalnego,
nic się nie stało.
Nie? To jest kpina, tego nie chcę komentować. Czekam, aż Ewa Stankiewicz, że tak powiem, no, pojedzie po tej kłamliwej ekipie.
No, na razie nie się... pojedzie, bo na razie tego
chyba, że
nie
tam
ma,
no. No, jakoś ją przekonają, żeby cicho siedziała po raz kolejny. No, no zobaczymy. Zobaczymy. To taka i... dosyć, że tak powiem, impulsywna kobieta, to mam nadzieję, że tam trochę pojedzie po tych.
Zobaczymy. Jutro jest rocznica. Z naszych ogłoszeń do końca kwietnia możecie przekazywać 1% podatku na rzecz Fundacji Twój Ruch. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim filmem instruktażowym. Jest on dostępny w mediach społecznościowych na profilu Twój Ruch. Dołączymy go do, na koniec naszego programu. Reklamę, naszej zachętę naszej fundacji widzieliście na początku programu. Zachęcamy Was też do udziału w akcji Support Pastor Chojecki. Już mówiliśmy o tym wcześniej. Zdjęcia z takim napisem, z takim hashtagiem prosimy, wysyłajcie na kontakt@idzpodprąd.pl. Co po programie, co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd o 18:00, Idź Pod Prąd dogrywka, będą wiadomości z Austrii, także już teraz zapraszam w imieniu Iwet. Po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego, Nie Dajemy Wiary, Dajemy Wolność, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, Bitwa pod Legnicą, 1241 rok. My się z Państwem już żegnamy. Chcesz jeszcze dodać?
Jeszcze informacja dla tych, którzy szczególnie boleją, że w tym tygodniu nie było naszego serwisu informacyjnego. Od poniedziałku o 19:00 wznawiamy serwis informacyjny, także wszystkich zapraszam, ci, którzy chcą mieć w pigułce najciekawsze informacje z Polski i ze świata.
O 18:00, tak jak mówiłem, zapraszamy na Idź Pod Prąd dogrywkę. My się z Państwem już żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Wczoraj jadąc do Lublina, czyli do miasta, zauważyłem na rogatce taki oto billboard. Nie dajemy wiary, dajemy wolność. Fundacja Wolność od Religii. No, zadziwiło mnie, że na tak krótkim haśle czy plakacie można zmieścić aż 3 poważne kłamstwa. Najpierw powiem Wam o pierwszym. Pierwsze, czyli nie dajemy wiary. No tak tu się sugeruje, że chrześcijanie czy Kościół dają wiarę. Oczywiście, jeśli chodzi o cały ten szum wokół Kościoła katolickiego, to wiecie, że ja jestem za świadomym odchodzeniem od tego Kościoła. Świadomym to znaczy, żeby najpierw sprawdzić, czy jest to Kościół Jezusa Chrystusa, to znaczy, czy jest zgodny z testamentem Jezusa Chrystusa, czyli z tak zwanym Nowym Testamentem. To jest dość prosty test. I następny krok, no to jest przyjście do prawdziwego Jezusa Chrystusa, do żywego Jezusa Chrystusa. Wtedy po tych dwóch krokach zachęcam każdego, aby ten Kościół opuścił. Tutaj to jest akcja ateistów czy agnostyków, nie wiem do końca. I ona powiela katolickie kłamstwo, w środowiskach katolickich często rozpowszechnione, że nie każdy ma dar wiary, że jednemu Bóg dał wiarę, innemu nie dał wiary, czyli jak nie wierzysz, to nie jest twoja wina, nie dostałeś daru wiary. Otwórzcie sobie proszę list do Rzymian, 10 rozdział i zobaczycie, że rzecz jest zgoła odmienna. Apostoł Paweł pisze, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie, właśnie o zbawieniu w Chrystusie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Czyli część nie uwierzyła. I 17 werset. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusa. Wiara jest twoim wyborem, jest odpowiedzią na to, co Bóg objawił w swoim słowie. To ty wybierasz, nikt ci tego nie daje.
Dziewiątego kwietnia 1241 roku pod Legnicą wojska księcia śląskiego Henryka Pobożnego starły się z Mongołami. Po zdobyciu Kijowa i podporządkowaniu sobie Rusi Kijowskiej w roku 1240 Mongołowie ruszyli jeszcze dalej na zachód. Ich głównym celem były Węgry. Najazd na Polskę miał związać siły polskie i czeskie tak, aby nie przyszły z pomocą Węgrom. Mongołowie wkroczyli na ziemię polskie prawdopodobnie w styczniu w sile około 10 tysięcy wojowników. Od razu zaczęli palić i rabować miasta i wsie dopuszczone. dopuszczając się straszliwych okrucieństw wobec ich mieszkańców. Pierwszą dużą bitwę z Mongołami polskie rycerstwo stoczyło w lutym pod Turskiem. W marcu doszło do kolejnych pod Chmielnikiem i Tarczkiem. Wszystkie zakończyły się zwycięstwami Mongołów. Okazało się, że zdecydowanie górują nad rycerstwem polskim dyscypliną i organizacją. Do kwietnia oblegali Kraków, ale bez powodzenia. Następnie ruszyli na zachód. Mieszkańcy Wrocławia sami spalili miasto i zamknęli się w warownym grodzie, który przetrwał oblężenie. Pod Legnicą oprócz rycerstwa śląskiego walczyły także resztki Małopolan oraz posiłki z Wielkopolski, Moraw i zakony rycerskie z zachodniej Europy, templariusze, joannici, a być może także krzyżacy. Początkowo bitwa przebiegała pomyślnie dla Henryka Pobożnego. Potem jednak Mongołowie wywołali panikę w jednym z chówców, gdy ich wysłannik zaczął krzyczeć: bierzajcie, bierzajcie. Następnie użyli prawdopodobnie gazów bojowych. Rycerze, którzy nawdychali się dymu wydobywającego się z zniesionej na drzewcu głowy, podobno tracili wzrok albo opadali z sił. Książę Henryk został wzięty do niewoli, a następnie ścięty. Najeźdźcy nie zdobyli zamku w Legnicy, a na wieść o śmierci władcy imperium Batu Hana wycofali się na wschód.
Wsparcie Fundacji Twój Ruch 1% podatku zajmie Ci mniej niż 5 minut. Jeżeli przy rozliczeniu PIT-u korzystasz ze strony www.podatki.gov.pl, wystarczy, że po zalogowaniu wskażesz Fundację Twój Ruch jako tę, której chcesz przekazać swój 1% podatku, wpisując w odpowiednią rubrykę ten numer KRS. Jeżeli wypełniasz PIT w formie papierowej, wystarczy, że numer KRS wpiszesz tu. Po wpisaniu numeru KRS w kolejnej rubryce należy wyliczyć i podać kwotę 1% podatku należnego.
Fundacja Twój Ruch to strefa ludzi aktywnych. Przeprowadzamy wywiady z niezwykłymi ludźmi, współtworzymy filmy dokumentalne, prowadzimy programy w telewizji Idź Pod Prąd, tworzymy blogi i własne produkcje filmowe. My już działamy. Czas na Twój Ruch.